a Bogu za dar Jego Syna Jezusa Chrystusa, w którego świętym imieniu jesteśmy zgromadzeni. Kiedy brat tutaj mówił o tym, co zaszło, to przypomniała mi się taka historia. To już było bardzo wiele lat temu, bo to był rok 1922. Pastor Ernst Modersohn, nie wiem, czy ta osoba jest znana, ja dużo korzystam z jego książek, z jego opracowań, z jego doświadczeń. On między innymi bardzo dużo pisał i zajmował się modlitwą o uwolnienie. On prowadził wykłady na temat okultyzmu i on wydawał to w takich cyklicznych odcinkach, które były umieszczane w chrześcijańskiej gazecie i potem został poproszony, żeby to zostało wydane w formie książki. To był rok 1922. Dzisiaj książki to się rodzą jak grzyby po deszczu, nie jest problem coś wydrukować, ale kiedyś w tym czasie to nie było takie łatwe. On się zdobył na odwagę i zostało wydrukowane 20 tysięcy sztuk i to się rozeszło w bardzo krótkim czasie. I postanowiono wydać następny nakład. I co się dziwnego wydarzyło? Ktoś powie dziwnego. W drukarni, w której to było drukowane, powstał pożar i zanim straż pożarna przyjechała, ten ogień sam zgasł. I kiedy sprawdzano, co się paliło, wiadomo, w drukarni, w introligatorni, tam jest bardzo dużo papieru i tego, co jest łatwopalne. I tam właśnie był już gotowy, wydrukowany nakład tej książki, który miał być jeszcze w introligatorni związany. I spalił się tylko ten nakład tej książki. Nic więcej się nie spaliło, pozostałe rzeczy były nienaruszone. To jest napisane w tej książce, ja to podam jako świadectwo. Jeśli my czymś Panu służymy, to przeciwnik też działa. I on przeciwdziała. I są na to dowody. Akurat mi się to przypomniało, w związku z tym, co tu brat powiedział. I chciałbym każdy z nas powiedzieć, że jeśli chcemy służyć Panu, to przeciwnik tego nie akceptuje, ale on atakuje. I dlatego my tak bardzo potrzebujemy mocy do zwycięskiego życia. Kiedy umawiałem się z bratem Andrzejem, on mówił mi, wiesz, może nie będzie dużo ludzi, ale chodzi o to, żeby być nastawiony na słuchanie słowa i na trwanie w społeczności i o tym chciałbym mówić. Pan Jezus powiedział, gdzie jest dwóch albo trzech w imieniu Twoim. To bardzo często powtarza się jako slogan, no, ale jest bardzo ważne, jeśli się nawet dwóch lub trzech zbiera w imieniu naszego Pana, żeby byli połączeni jednym pragnieniem służenia Bogu, poznania Bożej woli i nie patrzenia na okoliczności, ale patrzenia na Pana, na samego Pana, który nas poprowadzi. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, kiedy czytamy i rozważamy początek Kościoła Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi po zmartwychwstaniu Pana Jezusa i po dniu pięćdziesiątym, to my wiemy, że zbór, który powstał w dzień pięćdziesiąty, tych, którzy się nawrócili, przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, jako oczekiwanego Mesjasza. My wiemy, że ich było prawie 3000 i oni się zbierali codziennie. I w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich jest tak bardzo wyraźnie napisane. Drugi rozdział, 42 wiersz, jest napisane: trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I tu jest, można by powiedzieć, troszkę dla nas zdziwienie, że trwanie w nauczaniu, w społeczności, w łamaniu chleba, a na końcu w modlitwie. Modlitwa jest bardzo ważna. Na temat modlitwy Pan Jezus bardzo wiele powiedział i Pan Jezus dał wzorzec takiej modlitwy Ojcze Nasz. Ale tu jest napisane, że trwali w nauce apostolskiej. I my wiemy, że trwanie w nauce jest czymś kosztownym I chociaż ja osobiście wiele lat już czytam Słowo Boże, ciągle coś nowego odkrywam. Duch Święty nam rozjaśnia każdemu z nas, mi również. I zgodnie z obietnicą Pan Jezus powiedział, On was nauczy, On wam przypomni, On wam rozjaśni. I gdy my czytamy Boże Słowo, to my powinniśmy zawsze westchnąć, Panie, dopomóż mi, żebym ja rozumiał Twoje święte Słowo. I kiedy naród izraelski był w niewoli, my wiemy, że oni byli w rozproszeniu ponad 70 lat. Dla narodu izraelskiego przekazał Pan Bóg prawo, które ogłosił Mojżesz i on spisał to w księgach. I w 5 Księdze Mojżeszowej, w Księdze Powtórzonego Prawa Mojżeszowego mamy wszystko jeszcze tak skomasowane i bardzo wyraźnie to jest opisane i chciałbym powiedzieć, że to ma znaczenie i dla nas po dzień dzisiejszy. I kiedy my czytamy, kiedy naród izraelski wrócił z niewoli babilońskiej po 70 latach, oni byli w rozproszeniu, także oni nie mieli nauczania w synagogach, tak jak to było praktykowane. I my wiemy, że Nehemiasz i Ezdrasz postanowili odświeżyć, bo już 70 lat, ci, którzy wyszli znając zakon Mojżeszowy, to już byli staruszkami, a ta nowa generacja nie znała, nie była dobrze nauczana i oni postanowili nauczać czytać zakon. Jest taki bardzo ciekawy rozdział w Księga Nehemiasza, 8 rozdział, jest napisane o tym, że zaczęli czytać zakon. Kiedy popatrzymy na Księgi Mojżeszowe, tam jest napisane, że co 7 lat należało czytać zakon. Co 7 lat gruntownie przeczytać. A jeśli chodzi o królów, to jest powiedziane, że król ma sobie własnoręcznie przepisać ten zakon i go codziennie czytać, żeby w niczym nie uchybił. I wiemy, że kiedy Salomon został królem, prosił Boga o mądrość do prowadzenia narodu izraelskiego, to wtedy on prosił o mądrość. I my wiemy, że on tą mądrością został obdarowany przez Pana, ale tam było powiedziane tak, jeśli będziesz przestrzegał zakonu mego, tak jak ojciec twój Dawid. I wiemy, że niestety w wypadku Salomona to nie miało miejsca i on tych ksiąg nie czytał. I wiemy, że zrobił to, co w zakonie było zabronione, czego nie miało być. On sprowadzał konie z Egiptu, a więc wracali się do Egiptu. On miał wiele żon i kiedy on się zestarzał, te żony go odwróciły od Boga. I wiemy również, że król Jozjasz, czy Jehoniasz, jak w nowym tłumaczeniu, Jozjasz, kiedy to był bogobojny król w drugiej księdze królewskiej, w 22 rozdziale jest napisane, że to był król, który bał się Pana i który przestrzegał Bożych praw, więc jest o nim powiedziane, był Bożym człowiekiem. Od pierwszych lat, jak zaczął królować. I on postanowił remontować świątynię i w czasie remontu świątyni znaleziono księgi zakonu. I my widzimy, że kiedy te księgi zakonu tam gdzieś leżały, one miały być czytane przez króla codziennie, a przez naród izraelski miało to być czytane co 7 lat, to leżało tam i przy porządkowaniu to znaleziono. I kiedy te księgi przyniesiono przed króla, Safan, sekretarz, zaczął czytać, bo taki był zwyczaj, to my czytamy w tym 22 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej, że król, słysząc słowa zakonu, przeraził się i rozdarł szaty swoje na dowód takiej desperacji, jak dalece odeszliśmy od Bożego Słowa. I my wiemy, że To był taki król reformator, co wszystko potem usuwał w świątyni, to już jest 23 rozdział. Widzimy, co w międzyczasie weszło do Judy, do Jerozolimy, do tej świątyni, co wszystko było w Judzie i to wszystko zostało usunięte, bo czytano zakon. Również Ezdrasz, który był mężem Bożym, obeznany w piśmie, kiedy wrócili z niewoli babilońskiej, to postanowiono czytać słowo i czytać zakon. Ja nie będę całego 8 rozdziału księgi Nehemiasza czytał, ale jest napisane tak. Przyniósł księgi Ezdrasz, przyniósł księgi zakonu mojżeszowego, który był przykazał Pan Izraelowi. Wtedy przyniósł Ezdrasz kapłan zakon przed ono zgromadzenie mężów i niewiast i wszystkich, którzy by mogli słuchać. I jest pisane, 3 wiersz, czytał na onej ulicy, a Ezdrasz był nauczonym w piśmie, stał za kazalnicą, otworzył księgi przed oczyma wszystkiego ludu, który stał, a gdy je otworzył, wszyscy lud powstał i błogosławił Ezdrasz Panu Bogu Wielkiemu, a wszyscy lud odpowiadał amen. I dalej mamy jeszcze pisane, bo czytali w księgach zakonu Bożego wyraźnie, a wykładając zamysł, objaśniali to, co czytali. A więc widzimy, że dla narodu izraelskiego było tak bardzo ważne czytanie zakonu, przypominanie sobie. I każdy z nas, kto jest dzieckiem Bożym, wie, że czytanie Słowa Bożego to jest karmienie się, tak jak naród izraelski karmił się tą manną, to my karmimy się na co dzień Słowem Bożym. I gdy teraz popatrzymy do Ewangelii, to możemy zauważyć, że Pan Jezus swoją działalność zaczął również od nauczania. I kiedy czytamy Ewangelię Mateusza od 5 do 7 rozdziału, to my wyraźnie to kazanie na górze, czy kazanie na górze błogosławieństw, jak to często jest mianowane, jest powiedziane, to jest nauczaniem nowych Bożych praw. I wiemy, że ci wszyscy, którzy słuchali tego, słuchali Pana Jezusa, słuchali tego kazania, to oni wszyscy byli nauczani w Izraelu. Każdy chłopak żydowski musiał chodzić od 6 roku życia na nauczanie i to nauczanie polegało na uczeniu się na pamięć, bo ci zwykli, to znaczy ci normalni obywatele, oni byli analfabetami, oni się uczyli wszystkiego na pamięć. I chciałbym powiedzieć, że nie zaczynali od pierwszej księgi, od stworzenia świata, bo to byłoby takie interesujące, można powiedzieć, ale zaczynali od 5 księgi mojżeszowej czy kapłańskiej. Wszystkiego uczyli się na pamięć. Uczyli się całego szeregu fragmentów Izajasza, proroków, psalmów. Te psalmy zresztą były śpiewane. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, żeby wskazać, jak ważnym jest dla nas nauczanie i trwanie w Bożym Słowie. I my jeszcze na jedno chciałbym zwrócić uwagę, możemy zauważyć. Mianowicie na to, że Pan Jezus uczył inaczej niż nauczeni w Piśmie. W 7 rozdziale, w ostatnich 2 wierszach jest powiedziane, że i stało się, gdy dokończył onych słów, że lud zdumiewał się nad jego nauką, bo uczył jako moc mający, a nie jako nauczeni w piśmie. I tutaj można jeszcze wyjaśnić, że nauczanie odbywało się w sabat, a więc w sobotę. Żaden Żyd nie mógł dłużej iść dalszej drogi, przebywać jak 7 kilometrów. To była ta droga sabatnia, więc tych synagog, gdzie były te punkty nauczania, było bardzo dużo i wszyscy, którzy się uczyli, którzy słuchali Słowa Bożego, przyjmowali to, co mówili nauczeni w piśmie. I oni mieli porównanie, tego, co uczyli nauczeni w piśmie i tego, co nauczał Pan Jezus. Jest powiedziane, że lud odróżnił nauczanie tych uczonych w piśmie od tego, co uczył Pan Jezus. I my wiemy, kiedy Pan Jezus był w swoich rodzinnych stronach, to mu mówili, skąd on ma tą wiedzę, skoro się nie uczył. Skąd on ma tą wiedzę? On miał taką wiedzę, jakiej nie mieli ci nauczeni w piśmie. Już wiemy, jako 12-letni chłopak siedział w świątyni i jego słuchali, co on mówił. Jak to możliwe 12-letniego chłopca, my byśmy powiedzieli, no szczeniak, smarkacz, czy jakbyśmy okryli, bo 12 lat, prawda? A tu takie autorytety, nauczyciele, oni z nim rozmawiali i on mówił do rzeczy, bo oni mu nie powiedzieli, a co ty mówisz? I to trwało nie jedną godzinę, ale my wiemy, że to trwało nie jeden dzień. Także naród izraelski i ci słuchacze odróżniali, co było mówione. Ewangelista Marek mówi zaraz w pierwszym rozdziale, pierwszy rozdział Ewangelii Marka, 21 i 22 wiersz. Potem weszli do Kapernaum, a zaraz sabat wszedłszy Jezus do bużnicy nauczał i zdumiewali się nad nauką Jego, albowiem On ich uczył jako mający moc, a nie jako nauczeni w piśmie. A więc widzimy, jak ważne było nauczanie. I gdy jeszcze popatrzymy dalej, ewangelista Jan opisuje od 13 do 17 rozdziału ostatnie nauczanie Pana Jezusa. On tak jakby podsumował to, czego uczył w ciągu tych ponad trzyletniej tej pielgrzymki i on jeszcze przekazał cały szereg obietnic, proroc tego, co przyjdzie, tak? I on mówił również o tym, że będzie prosił Ojca, a ześle Ducha Świętego, który was nauczy. I teraz zauważmy jedno. Wracam do tego drugiego rozdziału, 42 wiersza Dziejów Apostolskich. Tu jest napisane, że trwali w nauce apostolskiej. Jaka była różnica między tym, co nauczali nauczeni w piśmie i Pan Jezus? Nauczeni w piśmie nauczali tego, co było w zakonie mojżeszowym napisane. Natomiast uczniowie przekazywali ustnie, bo w tym czasie nie było Nowego Testamentu. I my wiemy, że różnica w nauczaniu Pana Jezusa to była nauka o miłości. On uczył o miłości i on uczył i przekazywał nowe prawa. Nad tymi prawami się wszyscy zdumiewali. Ale wiemy, że ci, którzy tego słuchali, to oni byli bardzo zdziwieni, dlatego że w zakonie mojżeszowym było oko za oko, ząb za ząb. Dla nas to jest teraz takie niezrozumiałe, dlaczego, ale tak było. I wiemy, że nie tylko oko za oko, ząb za ząb, ale życie za życie. Kto zabił kogoś, to jego najbliższy, czy brat, czy powinowaty, był obowiązany pomścić śmierć, a więc życie za życie. Był obowiązany go zabić. To było straszne prawo, ale tak jest napisane. Ale żeby zapobiec temu, żeby nie zabijać przedwcześnie, to już w Starym Testamencie były postanowione miasta azylu i już Mojżesz w drugiej księdze mojżeszowej pisze o tym, że w 20 rozdziale, że postanowisz miasta azylu i my wiemy, że te miasta, to jest druga księga mojżeszowa, 20 rozdział, tam jest powiedziane, że postanowisz z jednej strony Jordanu, bo część, dwa pokolenia zostały, czy 2,5 pokolenia nie osiedliły się za Jordanem, a więc po jednej i po drugiej stronie po 3 miasta azylu zostaną wydzielone i zostaną wytyczone drogi. Jeśli ktoś zabił człowieka niechcąco, to on uciekał do tego miasta, gdzie uzyskiwał azyl, ale tam był taki warunek. W tych miastach, to jest opisane wyraźnie, jest powiedziane, że osiedlali się lewici, a lewici byli znawcami prawa. I tak było, że każdy, kto był mordercą, zabił, jest napisane, jeśli na przykład przy pracy toporem spadło ostrze ze styliska i został zabity ktoś, to on to zabił z nieobaczenia, niechcąco, nie? I on teraz przychodził do tego miasta, ten zabójca, i przedstawiał swoją sprawę. I ten, który go gonił, który go miał zabić, to był zatrzymany przy bramie miasta. Nie śmisz tego człowieka dotknąć, dopóki nie rozsądzimy sprawy. Jeśli to było tak, jak jest podane, z nieobaczenia, to ten człowiek zostawał w tym mieście azylu i musiał w nim pozostać. I czy na zawsze? W czwartej księdze Mojżeszowej jest powiedziane, że w tych miastach azylu przebywali ci, którzy skorzystali z tego prawa, które przysługiwało w azylu, zostawali do momentu, do śmierci najwyższego kapłana. I kiedy umarł najwyższy kapłan w Izraelu, a zawsze był tylko jeden, to wtedy była ogłaszana amnestia i ten zabójca, który był w tym azylu, mógł wrócić z powrotem do swojej rodziny i ten, który chciałby się zemścić, nie miał prawa tego zrobić. I to nam mówi o czymś takim szczególnym, mianowicie o tym, że ci kapłani żyli dosyć długo i było długo trzeba czekać na tą amnestię, ale wiemy, że kiedy Pan Jezus jako najwyższy kapłan, Syn Boży, umarł na krzyżu Golgoty, to została dla nas ogłoszona ta amnestia, z której możemy korzystać. A więc co jest ważne, jeszcze raz bym tylko chciał to podkreślić, nauczanie Słowa Bożego, nauczanie tych nowych praw. My wiemy, że Pan Jezus nauczał nowych praw i On to praktykował. W 8 rozdziale Ewangelii Jana jest opisane, jak przyprowadzili do Pana Jezusa kobietę zastaną na cudzołóstwie. I my wiemy, że kapłani mówią, zakon każe taką ukamionować, to znaczy uśmierci. Taka ciekawa historia. Pan Jezus powiedział, ten, kto jest bez grzechu, niech ten pierwszy rzuci ten kamień, rozpocznie to ukamionowanie. I my wiemy, że oni się tak powoli rozeszli. I Pan Jezus mówi, nikt ciebie nie potępił, ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Więc widzimy, że Pan Jezus wprowadzał w życie te nowe prawa. Ale teraz na co chciałbym zwrócić uwagę? Że Pan Jezus nauczał i uczniowie się tego uczyli i byli w stanie to teraz przekazywać dalej. I kiedy czytamy ten drugi rozdział Dziejów Apostolskich, to jest napisane, trwali w nauczaniu i w społeczności. A więc widzimy, że trwanie w społeczności jest czymś koniecznym, aby żyć życiem chrześcijańskim, życiem w łączności z Panem. Nie ma takich osób, które by potrafiły powiedzieć, zamykam się jako pustelnik i będę żył w bliskości z Panem i to mi wystarczy. My wiemy, ilu było pustelników jeszcze do dzisiejszego dnia są. Są i tacy pustelnicy z tych różnych ruchów hinduistycznych i tak dalej, to wszystko jest. Ale my wiemy, dla chrześcijan na drugim miejscu to jest powiedziane, trwali w społeczności. Czym jest społeczność? Gdy my popatrzymy na Słowo Boże, to my wiemy, że społeczność to w języku greckim, ja korzystam z konkordancji, nie znam greku, jest koinonia, to jest wyrażenie społeczności, wspólnoty. W Słowie Bożym w Nowym Testamencie, ponieważ był w języku greckim napisany, jest eklezja, oznacza Kościół i jest zbiorem ludzi, którzy mają jeden cel, by słuchać Słowa Bożego, a koinonia wyraża się wspólnotą celów. Mamy wspólny cel i trwamy w społeczności. A więc zauważamy jedno, że uczniowie nauczali tego, co uczył Pan Jezus. Pan Jezus nauczał o miłości. Cała działalność Pana Jezusa jest opisana w czterech Ewangeliach, a na wiele miejsc jeszcze powołują apostołowie w swoich listach. Ale my wiemy, że nauczanie tych nawróconych Żydów, tych, którzy znali zakon mojżeszowy, oni te nowe prawa przyjmowali i te nowe prawa zmieniały ich życie. To przemieniało tych słuchaczy, bo w dzień 50 oni byli posłuszni Słowu. Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawiony będzie. Oni to tego dokonali, czyli byli ochrzczeni, byli członkami zboru, ale oni potrzebowali nauczania, a to nauczanie, które tchnęło miłością, ich przemieniało i doprowadzało do tego, że pragnęli tej, no jak w języku greckim jest powiedziane, tej koinonii, tej społeczności. I ten zakon oko za oko, ząb za ząb został zastąpiony przez wzajemną miłość, został zastąpiony przez wzajemne wyrozumienie i dalej my czytamy, wszystko mieli wspólnie, a więc dzielenie się tym, co mieli. Tam jest napisane, nikt w tym pierwszym zborze, nikt nie nazywał tego, co miał swoim, bo mieli wszystko wspólne i my wiemy, że dzielili się dobrami materialnymi, pomagali słabszym i trwali w modlitwach wstawienniczych. To była taka zmiana, która nastąpiła, która prowadziła do tego, że mieli to pragnienie przebywać razem. My wiemy, że przebywali razem i w 6 rozdziale chyba czytamy o tym, że tam jak zaczęło przybywać do zboru, przybywały też wdowy i tak dalej z helenistów, czyli nie z Żydów, ponieważ te stoły były dla wszystkich, apostołowie wszystkich obsługiwali, żeby wszyscy mogli być nakarmieni i dalej słuchać Słowa Bożego. To był taki szczególny okres łaski, że mogli słuchać Słowa Bożego, nie musieli troszczyć się, bo jedzenie było przygotowywane, ale potem powstało takie szemranie, że jedne osoby zostały zapominane, czyli niewłaściwie traktowane i my wiemy, że apostołowie się zastanowili nad tym. My obsługujemy stoły, a my mamy nauczać, tak? I żeby tej koinonii, tej społeczności w jakiś sposób nie rozpędzić, wręcz odwrotnie, oni chcieli to dalej utrzymywać i chcieli dalej nauczać. I my czytamy o tym, że postanowili powołać 7 diakonów do obsługi stołów. 7 diakonów i tam jest napisane 7 mężów pełnych Ducha Świętego. No można by powiedzieć, że jak jest pełen Ducha Świętego, to niech uczy, a nie tam podaje miski, talerze i tak dalej. A tu jest napisane i do tej służby byli powołani mężowie pełni Ducha Świętego. Szczepan, Filip i tak dalej, było ich 7. I my wiemy, że zbór się rozwijał. Zbór się rozwijał i oni trwali w społeczności. I co jest jeszcze takie bardzo ważne, trwanie w społeczności. W pierwszym liście Jana jest takie miejsce, słowa, które chciałbym przytoczyć. W 1 rozdziale, w 3 wierszu mamy napisane, cośmy, mówię, widzieli, słyszeli, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A więc widzimy, że ten pełen miłości apostoł Jan mówi o tym, żeby to, co słyszeli, tym się dzielą. I my wiemy, że Duch Chrystusowy łączy, a nie dzieli. Jeśli powstają podziały, te podziały mogą powstawać z różnych względów, z różnych powodów. Diabeł, przeciwnik, chce podziałów, chce, żeby zniszczyć lud Boży. Ja już tu w tym miejscu mówiłem, ale przytoczę to wydarzenie sprzed lat. Taki brat Willy Buchwald, on kiedyś był u mnie w domu, trzeba go było tłumaczyć, i on opowiadał swoje przeżycie, które miał w czasie lotu do Kanady. On pracował w Radio Luksemburg i dosyć dużo podróżował, i w samolocie, kiedy leciał, to tam stewardessa chodziła i pytała się, jaki kto napój, kawę, herbatę czy sok, i obok niego siedział człowiek. Ta stewardessa się go pyta, jaki napój, a on mówi, ja żadnego napoju, ja poszczę. Ten brat wierzący, on kaznodzieją, od wielu lat się ucieszył do Ameryki, lecieć na drugi kontynent, to trochę czasu. To brat, to będzie mi raźniej. I mówi, to ty brat? A on mówi, jestem satanistą. Poszczę, aby nasz Pan rozbijał przede wszystkim małżeństwa pastorów, a potem i dzieci bożych. Wiadomo, jak pastor by się rozszedł z żoną, to już dla zboru to tragedia, bym powiedział, nie? I oni się modlą o to, żeby ich Pan rozbijał małżeństwa pastorów, żeby nie było jedności w rodzinie i potem i w zborze. Ta historia była nawet potem opisana w tym miesięczniku Wort und Geist, Słowo i Duch, tym niemieckim, nie, bo ten brat Willy Buchwald to jest narodowości niemieckiej. Ja to podaję jako taki przykład. Diabeł, przeciwnik, robi wszystko najróżniejszymi sposobami, żeby rozbić jedność, żeby podzielić zbór, podzielić społeczność. I my musimy być bardzo ostrożni. My musimy wiedzieć, Duch Chrystusowy łączy, a jeśli się pojawi jakiś podział, co za tym stoi? Na pewno przeciwnik. Pan Jezus, kiedy podsumowywał swoje nauczanie przed uczniami w czasie ostatniej wieczerzy w 17 rozdziale, tam mówi, jego modlitwą jest, aby wszyscy byli jedno. To nie jest takie łatwe, ale jeśli my trwamy w społeczności, to my się docieramy, my się uczymy dostosowywać jeden do drugiego. Jeden sługa Boży, który w swoim ostatnim kazaniu w życiu, to było w Bieszczadach, mówił na temat ogrodzenia, namiotu zgromadzenia, tego przybytku. W czasie wędrówki naród izraelski wstawiał, rozbierał, przenosił i tak dalej. I mówił o ogrodzeniu, które było zrobione z desek drewna akacjowego. I ten brat, on się nazywał Krüger, on mówił o tym, że te wszystkie deski tego ogrodzenia były powleczone warstwą złota. Ale jak się każdy z nas domyśla, tam nie było heblarki ani polerki. Ta warstwa złota musiała być, do tego przylegać, i te deski były szlifowane. I on w tym kazaniu, całe kazanie, co zresztą było jego ostatnie kazanie, bo on po tym na drugi dzień zginął w wypadku samochodowym, ale on właśnie mówił, że w zborze jeden o drugiego się ociera, że te deski z tego drewna akacjowego to były tak pocierane, aż były wygładzone i pasowały jedne do drugich. I mówi, tak jest również życie w zborze. My się docieramy, my się uzupełniamy, my pracujemy jeden nad drugim I my się dostosowujemy do tego, żeby tworzyć jedną nienaruszalną całość. To mi się przypomina z tym kazaniem, aby wszyscy byli jedno. I ja jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, co to znaczy wspólnota, co to znaczy koinonia. W czwartym rozdziale Dziejów Apostolskich jest opisana historia, kiedy Piotr i Jan, wstępując do świątyni, tam był człowiek, który był od urodzenia kaleką, nie chodził, tylko siedział u wrót bramy pięknej, no i żył z tego, co wyżebrał. I on został uzdrowiony w imieniu Jezusa Chrystusa. I my wiemy, że Piotr i Jan zostali zaaresztowani, przetrzymani do następnego dnia i zabroniono im nauczać w imieniu Jezusa, chociaż wszyscy widzieli ten cud, który został dokonany w imieniu Jezusa, bo ten człowiek był dowodem, był świadectwem tego, że Pan zadziałał, a to się stało w imieniu Pana Jezusa, bo wiemy, że Piotr i Jan mówi: złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa, wstań i chodź. I to działo się w porannej modlitwie, także wszyscy to widzieli. I my wiemy, że teraz po przesłuchaniu zabroniono nauczać w tym imieniu. I kiedy im zabroniono, to oni wrócili do swoich, Piotr i Jan, oni wtedy puścili wolno i oni o tym wszystkim opowiedzieli. I co zrobiła ta wspólnota? Oni wznieśli modlitwę, wspaniałą modlitwę. Ja ją przeczytam, może tak fragmentami tylko z czwartego rozdziału. A zawoławszy ich, zakazali im, aby koniecznie nie mówili ani nie uczyli w imieniu Jezusa. Piotr odpowiedział: was mamy słuchać, czy Boga? Rozsądźcie sami. I kiedy oni wrócili i powiedzieli to świadectwo, wszyscy chwalili Boga za to, co się było stało. A w 24 wierszu czytamy tak: którzy usłyszawszy to, jednomyślnie podnieśli głos swój ku Bogu i rzekli: Panie, Tyś Bogiem naszym, któryś uczynił niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś Duchem Świętym przez usta Dawida, sługi swego, powiedział: przed się burzą narody, a ludzie różne rzeczy przemyślają. 29 wiersz mówi: teraz, przetoż teraz, Panie, wejrzyj na pogróżki ich, a daj sługom Twoim ze wszystkim bezpieczeństwem mówić słowo Twoje, ściągając rękę ku uzdrawianiu i ku czynieniu znamion i cudów przez imię świętego Syna Twego, Jezusa Chrystusa. A gdy się oni modlili, zatrząsło się ono miejsce, na którym byli zgromadzeni, i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, i mówili Słowo Boże z bezpieczeństwem, a onego mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza jedna. To jest wspaniałe świadectwo, co to jest koinonia. My wiemy, że zagrozili mówić w imieniu Jezusa. Piotr i Jan powiedzieli wyraźnie: my będziemy dalej, bo my chcemy słuchać Boga. Ale teraz wrócili do swoich i my wiemy, że oni przedstawili przebieg tej rozmowy, co wszystko zaszło, i teraz ci się zaczęli modlić. I co jest tutaj napisane? Ich serca i dusze, oni byli jedno. I oni jak się modlili, to my czytamy, że miejsce się zatrzęsło, oni zostali napełnieni mocą i mówili z bezpieczeństwem Słowo Boże. To był taki okres czasu, my czytamy o tym, że mogli spokojnie słuchać nauczania apostołów, tak jak już powiedziałem, nie mieli wtedy Nowego Testamentu i oni poznawali Jezusa. My też mamy teraz taki okres, że możemy się uczyć poznawać naszego Pana. My nie wiemy, co będzie, ale my wiemy też jedno, kiedy Szczepan, który był diakonem, pełen Ducha Świętego, kiedy został ukamionowany, to oni się rozproszyli. W rozproszeniu się nie skryli, ale w rozproszeniu, gdzie byli, głosili Boże Słowo z pełnią mocy. I tutaj chciałbym powiedzieć, co to jest, jaką wartość ma modlitwa. Oni się modlili i oni z bezpieczeństwem mogli być nauczani, trwać w społeczności, w łamaniu chleba, w modlitwach, i oni byli nauczani. Był taki okres łaski, a potem w rozproszeniu głosili Słowo Boże. My mamy również taki okres łaski, że możemy trwać w społeczności, nikt nam tu nie przeszkadza, możemy się schodzić w różnych miejscach po to, żeby słuchać Słowa Bożego, żeby być nauczanymi. Nie wiemy, jak długo to będzie jeszcze, ale jedno wiemy, że ten czas trzeba wykorzystać. Jeszcze na koniec chciałbym jeszcze o jednym powiedzieć, o tym, że tą społeczność, tak jak już wspomniałem, diabeł chciał w jakiś sposób rozproszyć, rozsadzić. I piąty rozdział nam mówi tak bardzo wyraźnie o przeżyciu, które miało miejsce, a ta historia dotyczy Ananiasza i Safiry. My czytamy tutaj w Dziejach Apostolskich, że wszyscy wszystko mieli wspólnie. Tam Lewita z Cypru przyniósł, tam dał pod nogi apostołów i tak dalej. My wiemy, że wszyscy patrzyli, no on dał wszystko. Ale dać wszystko, to diabeł przeciwnik mówi, troszeczkę sobie zostaw na czarną godzinę. No bo no, jesteśmy ludźmi, prawda? Każdy tam chce mieć jakieś konto w PKO czy coś w banku, no przyda się, tak? To się u nas nazywa na czarną godzinę. I my wiemy, że przyszedł Ananiasz i on się przed tym z żoną umówił, my troszkę sobie zostawimy, a to damy jako całość. I wiemy, że oni nikomu nic nie ukradli. Oni tylko umówili się na wspólne kłamstwo, żeby skłamać Duchowi Świętemu. I wiemy, że jak Piotr powiedział do Ananiasza, że przeczeście się zmówili, żebyście okłamywali Ducha Świętego, tam była taka Boża obecność, że Ananiasz się przeraził. On oszukać chciał Ducha Świętego. I my widzimy jedno, co miało miejsce. On padł martwy, natychmiast padł nieżywy. I tak jak było to praktykowane, został wyniesiony i pogrzebany. Żydzi odprawiali pogrzeby w dniu śmierci, chyba że był sabat, to przesuwali na następny dzień. I my czytamy, za jakiś czas, parę godzin przyszła Safira. Safira znaczy ta piękna. I ona przyszła, nie wiedząc o tym, co się stało. I ona miała szansę, czy naprawdę, no ale ona również skłamała i ją spotkało to samo, co spotkało jej męża. I gdy czytamy dalej historię następstwa tego wydarzenia, to zauważamy jedno, że strach padł na wszystkich ludzi. Strach padł na wszystkich ludzi do tego stopnia, że się nikt do nich nie mógł przyłączyć. Tam, bo tam się kłamstwo nie ostoi. I można by powiedzieć, no to klapa, to tragedia, no koniec. Już nie będzie nasz zbór wzrastał. Ale jednak było inaczej, bo tu jest tak bardzo wyraźnie napisane. W 11 wierszu 5 rozdziału przyszedł strach wielki na wszystek zbór i na wszystkich, którzy to słyszeli. I na zbór, i na wszystkich, którzy to słyszeli w Jerozolimie. Przez ręce apostolskie działy się wielkie znamiona i cuda, wszyscy byli jednomyślnie w przysionku Salomonowym, a z innych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale lud wiele o nich trzymał. I owszem, przybywało mnóstwo wierzących Panu mężów i niewiast, także i na ulicę wynosili chorych, kładli je na pościelach, w łóżkach, aby przynajmniej cień Piotra przechodzącego zacienił niektórych z nich. A więc zauważmy jedno, gdy czytamy tą historię, bardzo często słyszę takie, bracie, delikatnie, zaraz tak nazwać to jako grzech i tak od razu to się człowiek wystraszy. My musimy tak troszeczkę delikatniej, no bo kto do nas przyjdzie, jak my będziemy tacy radykalni? Tu jest napisane, nikt się do nich nie śmiał przyłączyć, a więc ktoś, kto był taki niepewny, tak? Ale z drugiej strony jest powiedziane, Pan przydawał na co dzień. I to jest dla nas takim dowodem, że zgodnie ze Słowem Bożym my mamy postępować. Nie idziemy na żadne skróty. Nie idziemy na żadne skróty. Dzisiaj takich różnych dróg jest bardzo wiele, ale możemy sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że prawo Boże się nie zmieniało. Nic nieczystego się nie ostoi w zgromadzeniu dzieci Bożych. I ta społeczność, ta koinonia, która była, ona się nie rozsypała. My nie czytamy, żeby w tej grupie, no naraz małżeństwo, już nie żyją, wyniesieni. Tam nie założyli żadnej żałoby. W Izraelu było praktykowane, no wiemy jak Mojżesz czy jak Aaron umarł, to było 30 dni żałoby i tak dalej. To było praktykowane. Oni byli już na nowych prawach. Grzech, skutek grzechu i oni nie żałowali, ale przybliżyli się jeszcze do Pana. My czytamy, że ten Boży strach miał miejsce, a jak Boży strach w naszych sercach jest, to to miejsce Słowa Bożego, które mówi, gdy się sądy Boże, to jest w księdze Izajasza, sądy Boże odprawiają, naród uczy się Bożych praw, gdy się sądy Boże odprawiają. I my wiemy, kiedy taka wielka rzecz się wydarzyła w Efezie, gdzie apostoł Paweł nauczał i to było w tym czasie, gdy apostoł Paweł był w Efezie. My wiemy, że w sumie on był 3 lata, 2,5 i potem jeszcze pół roku. To wiemy, że tam było takie wydarzenie, że synowie Scewy, synowie najwyższego kapłana, chcieli demona wypędzać z człowieka, który był opętany. A on powiedział, wiem kto Chrystus, wiem kto Paweł, a wy coście zacz. I my czytamy, że oni uciekli poranieni i nadzy. To miejsce, gdy się sądy Boże odprawiają na ziemi sprawiedliwości, uczą się obywatele tej ziemi. I my czytamy, że w tym zborze w Efezie, gdzie był Tymoteusz, tym biskupem, duchowy syn apostoła Pawła, my z tych różnych opisów dowiadujemy się, że w tym zborze był apostoł Jan. A kiedy to się stało, to taki Boży strach przyszedł, że czyścili swoje domy i znosili te wszystkie księgi, te papirusy Efezja Angrata, to były znane papirusy efeskie, które mówiły o tych najróżniejszych praktykach okultystycznych już w tym czasie. Oni to znieśli, oczyścili i spalili, a obliczywszy, oszacowane to było na 50 tysięcy srebrników. 50 tysięcy. Zamiast napisać, tak potężnie rosło Słowo Boże. Dlatego chciałbym jedno powiedzieć. My trwamy w społeczności. Ta społeczność jest czymś kosztownym. I tu mogę powiedzieć, że nie może chrześcijanin ostać się sam. Kiedy dzwoni jedna siostra z daleka, mówi, bracie, w tym zborze i tu, z tym, bo akurat mieście, gdzie mieszka, jest kilka zborów, są takie różne nauki, takie praktyki, ja się z tym nie mogę zgodzić. Ja chcę trwać w Słowie Bożym, w społeczności z Panem, ale już nigdzie nie idę. Oj, kochani, my musimy choćby dwóch albo trzech. Samemu nie ostoimy się. Społeczność jest czymś takim bardzo kosztownym. I tak jak może chociaż częściowo chciałem to pokazać, jak ważna była społeczność w pierwszym zborze. Nauczanie, a społeczność postanowiona, wymieniona jest na drugim miejscu. W Słowie Bożym żadna kolejność nie jest przypadkowa. I tu jest powiedziane, tam było im potrzebne, żeby się budować, żeby się umacniać, bo potem przyszedł czas próby. Ja życzę każdemu z nas, żebyśmy mogli trwać w społeczności i cieszę się, że chociaż, tak jak już wspomniałem na początku, brat Andrzej mówi, wiesz, może wiele ludzi nie będzie. Dla mnie nie jest istotne. Ważne jest, że jest społeczność, że my jesteśmy tutaj jako lud Boży, odkupieni Jego krwią, po to, żeby mieć społeczność i przybliżyć się do naszego Pana. Niech was wszystkich Pan nasz błogosławi. Amen.